Panu i Bogu naszemu jesteśmy na tym miejscu, aby znów słyszeć głos naszego Pana i przystosowywać nasze życie do tego, co Słowo Boże nam mówi. Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność, mówi Słowo Boże. Czytamy drugi list do Koryntian, 3 rozdział, od 15 do 18 wersetu. A Słowo Boże mówi tak. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. A więc wiemy, że gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Tam jest prawdziwa wolność dzieci Bożych. Wolność jest jedną z tych wartości, które Biblia łączy z Duchem Świętym. Jest powiedziane bardzo wyraźnie. Jak nie ma Ducha Świętego, nie ma wolności. Jest Duch Święty, jest wolność. I my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tam, gdzie moc Boża działa, tam dopiero jesteśmy wolni. Inaczej zostajemy zniewoleni przez świat, przez ludzi, przez demony, przez najprzeróżniejsze działania w tym świecie. Aby wolność mieć, musimy być pod wpływem Bożego Ducha Świętego. I to mówi Słowo Boże wyraźnie. Paweł w liście do chrześcijan w Koryncie pisze w 2 liście, 3 rozdział, 17 werset. Pan to duch, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność. Powołani zostaliśmy do wolności, a Duch Święty jest pocieszycielem naszym. Greckie słowo parakletos, czyli pocieszyciel, zawiera jeszcze inną bogatą treść i ważne znaczenie. Wskazuje na kogoś, kto stoi przy drugim, aby go wspierać. Parakletos, czyli pocieszyciel, to jest taka osoba Trójcy, która jest wysłana zawsze, czy przez Boga Ojca, czy przez Boga Syna, zawsze jest wysłane do człowieka, aby człowieka bronić, aby człowieka wspierać, aby człowieka prowadzić, aby dawać mu zwycięstwo, aby dawać mu mądrość, żeby być przy człowieku. Po prostu, żeby być przy człowieku. Kiedy Jezus Chrystus mówił, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim się zgromadzi, tam ja jestem pośród nich, to znaczy kogo miał na myśli? Miał na myśli Ducha Świętego, który między nami się porusza, który między nami działa, który wypełnia to miejsce, na którym jesteśmy zgromadzeni. Duch Święty jest naszym doradcą, jest naszym obrońcą, jest przymierzeńcem naszym, jest przyjacielem i jednocześnie pomocą, ale też i oparciem. Duch Święty we wszystkich sferach naszego życia działa i daje nam moc do zwycięstwa. Zawsze, kiedy jest Duch Święty, jest zwycięstwo. I Słowo Boże nam mówi, kiedy szatan nas atakuje, kiedy demony nas atakują, obrońcą człowieka jest tylko i wyłącznie Duch Święty. Jak wróg napiera, jak ścieśniona rzeka, w Izajasza jest powiedziane, to Duch Święty staje przeciwko. Ruach Jahwe, tam jest powiedziane, czyli Duch Boga, Duch Jahwe wtedy działa i przeciwstawia się temu naporowi złego ducha i demonów. To on właśnie stanowi tą tamę i zatrzymuje działanie mocy nieczystych. Jezus nauczał, że część działania ducha jako pocieszyciela przekonuje nas, że naprawdę jesteśmy grzesznikami. I o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Czyli tymi jesteśmy, którzy potrzebują zbawienia. grzesznikami jesteśmy, inaczej nie wiedzielibyśmy o tym, że jesteśmy grzesznikami, gdyby nie działał w naszym życiu Duch Święty. Przez nasze sumienie działa również Duch Święty, a więc Duch Święty otacza nas taką opieką, w której możemy nie odpadać od Pana, tylko trwać przy Nim, tylko iść Jego i wyłącznie Jego drogami. To jest konieczne, bo obracając się w świecie, doświadczamy duchowej ślepoty. I nie dostrzegamy tego, kim wobec Twórcy faktycznie jesteśmy. Nie rozumielibyśmy, kim naprawdę jesteśmy, gdyby nie Duch Święty, gdyby nie nauka Ducha Świętego, gdyby nie prowadzenie Ducha Świętego. Stąd bierze się minimalizowanie naszej winy, czy też uważanie siebie za lepszych od innych i szukanie usprawiedliwienia siebie samego. Duch Święty prostuje w nas zafałszowanie, wszelkie zafałszowanie i szkodliwe zapatrzenie w siebie samego. To właśnie Duch Święty tak działa, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie chodzili w niewłaściwy sposób, będąc tutaj na ziemi, daje nam poznanie tego, co jest prawdziwe i co jest od Boga. Dokonujemy takiego skoku jakościowego, nie dlatego, że jesteśmy porządniejsi, zdolniejsi czy bardziej wyrobieni, ale tylko dlatego, że sam Bóg w swoich nieskończonym miłosierdziu i swojej nieskończonej łasce zechciał obdarzyć nas swoim Duchem Świętym i swoim prowadzeniem. To właśnie dzięki Panu naszemu idziemy w ten sposób, że trafiamy do Królestwa Niebios. Wolność tak uzyskana i wspólnota z Bogiem tak osiągnięta dają nam nadzieję, która zawieść nie może, bo gdzie jest Duch Święty, tam jest zbawienie. Jest wolność, ale też tam, gdzie jest Duch Święty, jest zbawienie. I zobaczmy, Jezus Chrystus, jak odchodził, powiedział: poślę wam Ducha Świętego, który nauczy was, jak macie chodzić, da wam poznanie grzechu, da wam też zbawienie. I w Duchu Świętym mamy te wspaniałe zwycięstwa. Duch Święty jest też w naszym życiu gwarantem. Zbawienie wieczne nie dotyczy tylko przyszłego życia naszego. Bóg już teraz obdarza nas zbawieniem, a gwarantem swojej obietnicy czyni właśnie Ducha Świętego. Że jesteśmy dziećmi Bożymi, skąd wiemy? No oczywiście ze Słowa Bożego, ale Słowo Boże mówi, poświadcza nam to kto? Duch Święty. Duch Święty w naszym wnętrzu poświadcza nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy zbawieni. Właśnie Duch Święty odgrywa tą ogromną rolę w naszym życiu. Ogromną rolę, przez którą poznajemy, w jaki sposób Bóg nas prowadza do wieczności, w jaki sposób mamy żyć tutaj na ziemi, jak mamy postępować, abyśmy błędów nie popełniali. On przebywając w nas sprawia, że doświadczamy pewności naszej relacji z Bogiem i nabieramy przekonania, że ta relacja nie wyczerpie się. Relacja z Bogiem będzie trwać i trwać i trwać. My nigdy nie przerwiemy tej relacji, dopóki sami nie zechcemy jej zerwać. Bo Duch Święty, Bóg Ojciec przez Ducha Świętego nigdy nie zerwie swojej relacji z nami. Zawsze będzie chciał z nami być w społeczności, tak jak z pierwszym człowiekiem w raju. Czy relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem została zerwana, bo Bóg przestał przychodzić do ogrodu? Nie. Bóg przyszedł, ale co się stało? Adam zerwał relację. Adam zerwał, schował się przed Bogiem. I my nieraz w naszym życiu chowamy się przed Bogiem. Dlatego musimy odnowić nasze relacje, bo Bóg na nas czeka. I taka jest łaska Boża i takie jest Boże miłosierdzie. W wysiłku wiary nie jesteśmy zatem pozostawieni sobie samym. Nie jesteśmy pozostawieni sobie samym. Żeby wierzyć i żeby ufać Bogu naszemu, potrzebujemy Ducha Świętego. To On nas będzie wprowadzał w to pełne zaufanie Bogu, w tą absolutną pewność, że Bóg nas wysłucha. Zobaczmy, jak Jezus Chrystus przy grobie Łazarza się wypowiadał, jak się modlił. Ojcze, wysłuchaj mnie, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I tak się właśnie dzieje w naszym życiu, kiedy rzeczywiście z Duchem Świętym mamy dobre relacje i potrzebujemy prosić o coś Ojca naszego czy Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Duch Święty nas wspiera. Jeżeli nawet nie wiemy, o co mamy się modlić i w jaki sposób mamy się modlić, przychodzi Duch Święty. I On właśnie nas prowadzi w naszej modlitwie do naszego Ojca. Ktoś cały czas nam towarzyszy. Ktoś cały czas z nami jest, zapewniając, że rzeczywiście jesteśmy synami Boga. W Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A więc musimy to zaakceptować i wiedzieć. Bez Ducha Świętego w naszym sercu nie jesteśmy Jego własnością. Nie jesteśmy Jego dziećmi. Nie jesteśmy Jego synami czy córkami. Musimy o tym wiedzieć, dlatego tak ważne jest, abyśmy w życiu naszym wypełniali się Bożym Duchem Świętym. W naszej służbie dla Pana pojawiają się sygnały obecności Boga. I to powinno skłaniać nas do wyjątkowej i nieustającej wdzięczności wobec dawcy powołania, ale to nigdy nie powinno wbijać w nas pychę i samozadowolenie. Nigdy nie możemy być wyniośli, że oto Duch Święty mnie prowadzi. Bo po prostu każdy musi być prowadzony przez Ducha Świętego. Bez prowadzenia Ducha Świętego nie trafimy do wieczności. Bez prowadzenia przez Ducha Świętego nie będziemy wykonywali woli Bożej. A więc musimy się tego nauczyć i o tym dobrze wiedzieć. Duch Święty jest gwarantem, że jako słudzy Pana nie należymy już dłużej do samych siebie. I że nasze życie zostało zawierzone Bogu, że nikt nie potrafi nas od miłości Boga odciągnąć. To właśnie Duch Święty jest gwarantem tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli Duch Święty nie pobudzi naszych serc, nie będziemy na tym miejscu. Jeżeli Duch Święty nie pobudzi naszych serc, nie będziemy wykonywać Bożej woli. A więc musimy się nauczyć tego, że chodzenie w Duchu Świętym jest podstawą naszego życia chrześcijańskiego. To jest absolutna podstawa. My niestety możemy się wyrzec służby Bogu. Możemy się sami wyrzec służby Bogu, bo zostaliśmy obdarzeni wolną wolą od Boga. Ale Bóg i tak pozostanie wierny swoim obietnicom. Jest powiedziane, jeśli my nie dochowujemy wierności, to Bóg co? Też nie dochowuje wierności? Nie. Jest powiedziane, jeśli my nie dochowujemy wierności, Pan pozostaje wierny, bo nie może zaprzeć się samego siebie. My mamy się zaprzeć samych siebie, ale Bóg nie zaprze się samego siebie. On jest twórcą wszystkiego, On jest dawcą wszystkiego i On jest właśnie tą naszą jedyną nadzieją. Gdzie jest Duch Święty, tam jest pewność i bezpieczeństwo. Absolutna pewność i bezpieczeństwo. Nigdy nie będziemy pewni, że do końca dojdziemy, że wejdziemy do Królestwa Niebios, jeśli nie będzie w nas Bożego Ducha Świętego. Bo tylko On może nas doprowadzić. Tylko On może dać nam pełne bezpieczeństwo. Co by się nie działo, Duch Święty może nas doprowadzić do końca i dać nam absolutne zwycięstwo. Drugi Koryntian 3,17, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. W latach 80. pewien polski zespół śpiewał: wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Niedawno nawet w radiu słyszałem tą piosenkę. Wolność jest dla ludzi wartością nie do przecenienia. I zawsze warto o nią zabiegać, pielęgnować ją i cieszyć się nią. Mowa oczywiście o wolności w duchu, ludu Bożego, dzieci, wierzących. To jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o naszą wolność w Jezusie Chrystusie. Odnosząc się wprost do naszego tekstu biblijnego, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność, stawiamy sobie pytanie. Kiedy chrześcijanin jest wolnym człowiekiem? Czy tylko wtedy, kiedy kraj, który zamieszkuje, cieszy się wolnością i niepodległością? Wiemy, że nie tylko o to chodzi. Chodzi o naszą wolność w duchu, wolność wewnętrznym człowieku. Apostoł Paweł powiedział: a ja nie dam się zniewolić żadną rzeczą. Ale zniewolenie od Ducha Świętego jest tak naprawdę wolnością. Nie ma zniewolenia od Ducha Świętego, chociaż jest powiedziane w Słowie Bożym, to Duch Święty przymusił nas, abyśmy gdzieś tam poszli i zwiastowali Ewangelię. Przymusił. Na czym ten przymus polega? Ja doskonale wiem, na czym ten przymus polega. Wiecie, bo kiedy miałem w swoim życiu różne przeżycia i nawet doprowadziły mnie te ciężkie przeżycia do tego, że chciałem zrezygnować ze służby dla Pana. I powiedziałem: Panie, ja chcę zrezygnować z tej służby, bo już nie podołam dłużej. To było może z 15, może 20 lat temu. To nie było teraz. Ale w tamtym czasie, kiedy przechodziłem naprawdę przez wielkie próby, powiedziałem Panu: chcę zrezygnować. Wiecie, co Pan powiedział? Pan nie powiedział mi, zdenerwował się i powiedział: no to nie chcesz, to nie. Bóg do mnie powiedział tak: przemyśl to, módl się, bo decyzja twoja będzie przeze mnie uszanowana. Zwolnię ciebie ze służby, ale już nigdy do końca życia nie potrafiłbyś żyć bez służby. Zawsze będzie ci brakowało. Chociaż najlepiej się życie ci ułoży, będzie ci brakowało tego jednego. Służby dla Pana. I wiecie, modliłem się o to, myślałem o tym. Różne fragmenty Słowa Bożego czytałem. I w końcu przyszedłem do Pana w modlitwie i powiedziałem: Panie, czy nie nagniewasz się na mnie za to, że chciałem zrezygnować i że nadal chcę Tobie służyć? Pan mówi: nie, dałem Ci do wyboru, więc jaki jest Twój wybór? Chcę dalej Tobie służyć. I służę aż po dzień dzisiejszy. I wiecie, to jest coś, co jest najcenniejsze w życiu człowieka. Coś najcenniejszego w życiu człowieka. Służyć Panu całym sercem. A Duch Święty cały czas jest przy nas. Cały czas jest przy nas i cały czas nas wspiera. w tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie, powstał on w drugiej połowie pierwszego wieku, ten list. Czyli wtedy, kiedy wielu ludzi, w tym chrześcijan, żyło pod okupacją Imperium Rzymskiego. W tamtym też czasie nabierały rozmachu prześladowania chrześcijan za wiarę w Chrystusa. Szczególnie za czasów cesarza Nerona chrześcijan stawiano przed wyborem: albo odwrócą się od wiary w Chrystusa, albo poniosą śmierć na krzyżu lub stracą życie na arenie rzuceni lwom na pożarcie. Chrześcijanie, wprawiając w odsłupienie Rzymian, w większości wybierało śmierć, nie wyrzekając się swojego Chrystusa Pana. O czym to świadczyło? Tylko o tym, że źródło ich wolności było gdzieś indziej niż tylko w instytucjach ludzkich, dekretach czy konstytucjach. Chrześcijanie mają wolność umocowaną w Chrystusie. Wolność człowieka jest w Chrystusie, w Duchu Świętym, w Bogu Ojcu. I to jest najważniejsze. Chrystus był dla nich gwarancją wolności. Nawet w obliczu represji, a nawet śmierci. Filipian w 4 rozdziale, 13 wersecie czytamy: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszystko mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł patrzył na wolność swoją i drugiego człowieka przez pryzmat wiary w Chrystusa. Wolność, dlatego że ufam Jezusowi Chrystusowi. Bo gdzie jest Duch Pański, tam jest właśnie wolność. Gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest właśnie wolność. I dlatego musimy trwać w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, w Bogu Ojcu. To jest podstawa naszego życia. Duch Pański, którym apostoł był natchniony, dawał mu i innym chrześcijanom wolność. Właśnie w ten sposób się to bierze w naszym życiu. Inspirował też do dzieł miłości i miłosierdzia w stosunku do bliźnich. Dlatego napisane jest w 1 Koryntian w 6 rozdziale i 12 wersecie: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Marcin Luther napisał tak: chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu niepodległym. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy. Nigdy nie zapomnijmy, że prawdziwą wolność daje nam tylko Jezus Chrystus. A więc możemy być wolni jak najbardziej, ale musi się to dziać w Jezusie Chrystusie. Wolność prawdziwa przychodzi tylko i wyłącznie od Boga. Dlatego ten świat może nas tylko zniewolić. Tylko i wyłącznie zniewolić. Nie może nam dać wolności. Bo jeśli w wolności wszystko będziemy czynili tak, jak świat nam daje wszystko, to się okaże po pewnym czasie, że jesteśmy niewolnikami. I to zgubionymi. Bardzo zgubionymi. Bo człowiek nie ma odwrotu, jak zaczyna czynić zło. Nie ma odwrotu. Jest jedyny odwrót wtedy, kiedy przychodzimy po przebaczenie do Boga i w Jezusie Chrystusie przez Jego krew mamy przebaczone grzechy. W Nim możemy się czuć wolni i niezależni, w Jezusie Chrystusie. W imię Chrystusowej wolności jesteśmy posłani do świata, aby kochać ludzi i przeprowadzać ich do Chrystusa. My mamy ich kochać i ich przyprowadzać do Chrystusa, żeby zdobyli naprawdę tą prawdziwą wolność, którą i my się też chlubimy. Drugi Koryntian w 3 rozdziale od 5 do 6 wersetu mówi: nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Litera zabija, lecz duch daje życie w nas. A więc nie ze względu na literę, ale ze względu na Ducha Bożego jesteśmy prawdziwie wolni. Napisane jest taka historia w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, pierwsze 12 wersetów, teraz nie będziemy czytali, ale my znamy ten fragment. Jest tam napisane o kobiecie, która dopuściła się cudzołóstwa i według zakonu powinna zostać ukamienowana. Powinna ponieść śmierć. Faryzeusze chcieli ją ukamienować. Trzymali się tego, co Mojżesz im powiedział. Ale Jezus chylił się i pisał coś na ziemi. Palcem po ziemi pisał. A faryzeusze zobaczyli, co pisał i zaczęli wszyscy wychodzić. Począwszy od tych najstarszych. Ze względu na to, że żądza była ukryta. Nikt nie potrafił sobie z tym poradzić o własnych siłach. I dlatego wszyscy byli winni. Czytali. Coś czytali, co Jezus Chrystus pisał. I sumienie ich zostało ruszone. Nikt nie potrafił przestrzegać wszystkich praw. Jezus Chrystus o tym doskonale wiedział. Prawa zakonu nie były proste do przestrzegania. I dlatego Jezus dał nam moc, aby nastąpił koniec grzechu i aby grzesznik mógł żyć i rozwijać się. Co to znaczy koniec grzechu? To znaczy już teraz przebaczony i wrzucony w głębiny morskie. To jest koniec grzechu. Koniec grzechu jest w głębinach morskich, żeby nie można było ich wydobyć, żeby nie można było z powrotem przyjąć tych grzechów. Jest Boże przebaczenie, jest Boża łaska. Jest to o wiele lepsze wyjście niż śmierć grzesznika. Dlatego Jezus Chrystus nas zbawia. W Starym Przymierzu ludzie bali się grzeszyć. Bali się grzeszyć, gdyż groziła im za to kara śmierci. Ale Jezus przyszedł z czymś o wiele lepszym. Teraz ludzie mogą wyjść z grzechu i zacząć prowadzić dobre życie. Całkowicie nowe życie w Chrystusie Jezusie. Litera zabija, a duch daje życie w naszej służbie dla Niego. Jeśli jesteśmy w służbie Bożej, to Bóg daje nam ciągle na nowo to wspaniałe przebaczenie. Wspaniałe przebaczenie. Kochani, to jest tak jak w tych różnych dla dzieci historiach. Masz pierwsze życie, drugie życie, dużo żyć masz. I tak naprawdę się dzieje w życiu chrześcijanina. Za grzech jest co? Śmierć, czyli już umarłeś. Jak zgrzeszyłeś, to znaczy umarłeś. Ale dostajesz następne życie i żyjesz dalej. Co jest tym następnym życiem? To jest przebaczenie. Widzimy? I Jezus Chrystus to stosuje cały czas względem nas. I cały czas możemy wyjść z naszego grzechu i dalej służyć naszemu Bogu. Ale jest też warunek, abyśmy nie dali się zniewolić żadnemu grzechowi w naszym życiu. Abyśmy nie postępowali cały czas tym samym. Idź i więcej nie grzesz. To oznacza nie czyń więcej takiego grzechu. A więc mamy wolność. Mamy wolność i mamy od Boga dane przebaczenie. teraz ludzie mogą wyjść z grzechu i dalej służyć Bogu. Paweł był faryzeuszem i to bardzo zdolnym faryzeuszem. Paweł wiedział, jaka kara powinna zostać wymierzana za poszczególne przewinienia. On doskonale wiedział, u nóg Gamaliela wszystkiego się nauczył. Dokładnie znał prawo i zakon mojżeszowy, ale jednocześnie poznał Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcę. Nie ta nauka dla niego była największą wartością, bo wszystko to uznał za śmieci, jak w Słowie Bożym jest wyraźnie powiedziane. Jednak apostoł Paweł nie znał tajemnic ludzi, którzy w różny sposób postępowali. Tych ukrytych rzeczy, powodów, dla których robili to, co robili, nie znał tego. Służba według litery może być bardzo destruktywna, jeśli chodzi o naszą pracę z innymi. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy mieli zmysł do słuchania i byli posłuszni głosowi Ducha Świętego. To jest naprawdę niezwykle ważne, abyśmy cenili głos Ducha Świętego. Co by było, gdybyśmy jako słudzy Boży otrzymywali od Boga Słowo, a sami później oceniali to Słowo i powiedzieli Duchowi Świętemu: Duchu Święty, jednak ja tego nie przekażę ludziom, to jest za ostre Słowo, więc nie będę przekazywać tego ludziom. Czy bylibyśmy dobrymi sługami Ducha Świętego? Na pewno byśmy zasmucili Ducha Świętego i odszedłby od nas i więcej do nas nie przemawiał. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my, jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, wszystko, co od Ducha Świętego słyszymy, przekazywali i innym. Taka jest Boża wola, taka jest Boża prawda. Otrzymujemy wizję, otrzymujemy sny od Boga. Musimy to przekazywać. Musimy naród Boży przestrzegać. Musimy ostrzegać przed nadchodzącym gniewem Bożym. I to jest niezwykle ważne. Niedawno też miałem widzenie. Miałem też sen, który ma potężne znaczenie. I w najbliższym czasie będę chciał przekazać to zborowi, aby wszyscy byli wprowadzeni w to, co Bóg mówi w tych ostatecznych czasach, bo Bóg zaczyna mówić coraz więcej. Dlaczego? Bo czas jest coraz krótszy. Nawet szatan wie o tym, że czas jest krótki. I o tym mówi również Słowo Boże. Paweł przybył do Koryntian w słabości i w lęku. Tak mówi Słowo Boże. Powiedział im, że nie przybył z ludzką mądrością, ale z duchem i mocą. To jest powiedziane w 1 Koryntian, w 2 rozdziale. Nie czytamy teraz, ale przeczytajcie sobie w domu. Obawiał się, aby to wszystko, czego nauczył się u stóp Gamaliela, nie wiązało go, żeby mógł być wolny w służbie dla Boga i postępować zgodnie z wolą Ducha Świętego. To, co się nauczył u stóp Gamaliela, wiązałoby go. I on musiałby wykonywać pewne reguły, musiałby wykonywać pewne zasady, ale Duch Święty uwolnił go od tego. To, że został zatrzymany w drodze do Damaszku, że oświeciła go taka potężna światłość, to była wolność. Właśnie zostały rozpętane jego pęta. Niewola została zerwana nad jego życiem przez Ducha Świętego, przez światłość, która go dosięgła. I on już zaczął od tego momentu chodzić w wolności. Potrzebował więc objawienia Ducha Świętego. Tylko Duch Święty mógł mu objawić te wszystkie ukryte sprawy w ludzkich sercach, w ludzkim życiu. Dlatego też przyszedł w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze i nie potrafił uczynić nic od siebie samego. Ja wam powiem, największą trwogę mam wtedy, kiedy mam prorokować do zboru. To jest największa trwoga. Jestem w lęku, jestem trzęsący się, roztrzęsiony. Dlaczego? Czy jestem zdenerwowany? Nie. Po prostu jestem poruszony przez Ducha Świętego i nie mogę nic powiedzieć od siebie. Wszystko, cokolwiek powiem, musi być od Ducha Świętego. Dlatego tak słowa nieraz brzmią, a nie inaczej. Nie mogę zmienić słów, muszę przekazać dokładnie to, co Pan do mnie powiedział. I o tym właśnie pisze apostoł Paweł. Właśnie o tym jest tu powiedziane, że przyszedł w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Bo nie możemy nic od siebie czynić, jeśli jesteśmy sługami nie siebie, tylko Ducha Świętego. Teraz nie była to już kwestia wiedzy, jaką karę należy wymierzyć. Teraz miał prowadzić ludzi do nowego życia. A więc za pomocą Bożej mądrości, za pomocą mądrości Ducha Świętego miał ich doprowadzić do celu. W Izajasza Bóg mówi: słuchajcie mnie uważnie, mój narodzie. Szyma Izrael. Słuchaj Izraelu, bo Pan mówi. I to jest ważne, dlatego że musimy skupić się tylko i wyłącznie na tym, co mówi do nas Bóg, a nie człowiek. Musimy dowiedzieć się, czego Bóg pragnie. Jaka jest Jego wola? Musimy Go posłuchać i wejść w Jego myśli. Gdyż tak jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak też Boże myśli są wyższe niż nasze myśli. I o tym Izajasz pisze w 55 rozdziale. Wiedzmy o tym. To jest ważne. W 8-9 wersecie jest to powiedziane. Musimy zostać duchowo obrzezani od wszystkiego na tej ziemi. Wszystko musi być poobcinane z tego świata, co się do nas przykleiło. Wszystko. To jest obrzezanie. Obrzezanie serca, a nie ciała. Nasze myśli muszą kierować się w górę, abyśmy mogli zostać podniesieni z Chrystusem i postawieni w okręgach niebieskich. Musi być wszystko z nas obcięte, żeby nic nie przeszkadzało nam służyć naszemu Bogu. A nasze charaktery, nasze temperamenty, nasza intuicja, wszystko to przeszkadza w służbie dla Pana. A więc musimy zostać z tego uwolnieni i obciesani. Nasze myśli muszą kierować się w górę, abyśmy mogli być w okręgach niebieskich i z punktu widzenia Bożego patrzeć na to wszystko, co dzieje się na ziemi. Z punktu nieba patrzeć na ziemię. Wtedy mamy właściwy pogląd, właściwy ogląd wszystkiego, co się dzieje. Wtedy dopiero wejdziemy w Boże myśli przez Ducha Objawienia i zaczniemy słyszeć głos Ducha Świętego. W 2 Koryntian 3,17 jest napisane: a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Nie ma wolności do wszystkiego, ale jest wolność do tego, abyśmy zostali przekształceni na podobieństwo obrazu Jezusa Chrystusa. To jest ta wolność, w którą możemy wejść. Nie do wszystkiego jesteśmy wolni, tylko pod pozorem wolności nie pobłażajcie ciału, mówi apostoł Paweł. Widzimy, jak łatwo jest zejść z drogi Bożej. Pod pozorem wolności wygląda, że jesteśmy wolni, a okazuje się, że wchodzimy w zniewolenie ciała naszego. To nie jest fałszywa wolność, ale prawdziwa wolność, kiedy zostajemy przemieniani z chwały w chwałę. 2 Koryntian 3,18 mówi: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem. to Pan sprawia, że jesteśmy we właściwy sposób przemieniani, we właściwy sposób kształtowani. Nie możemy się kształtować według swojej własnej mądrości, według swoich własnych myśli, według swojego własnego wyobrażenia. My musimy naprawdę być kształtowani przez Boga, według Bożej woli, według Bożego Słowa i według kierowania Ducha Świętego. Dlatego nauczmy się wchodzić pod takie prawdziwe prowadzenie Ducha Świętego. I to niech Bóg sprawi w naszym życiu. Amen? Amen.